Wieczorne spotkania. Wydarzenia związane z setną rocznicą odzyskania niepodległości.
Dziś audycja bardzo różnorodna. Powiemy m.in. o tym, jak to się stało, że w Toruniu w okresie międzywojennym kształcono oficerów marynarki wojennej. Zajrzymy do Sielca, gdzie rozstrzygnięto ogólnopolski konkurs pamięci admirała Józefa Unruga. Powrócimy do wojewódzkiej inauguracji obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Mówić będziemy także o ekstremalnym wyścigu na kanu, największą rzeką na Alasce. To także projekt związany z rocznicą odzyskania niepodległości. Michał Słobodzian, dobry wieczór.
So long for a miracle to come. Everyone told me to be strong, and don't shed a tear. Through the darkness and good times, I knew I'd make it through. And the
Toruń od Bałtyku dzieli około 200 kilometrów. Od wieków okazywało się, że ta odległość nie była przeszkodą w rozwijaniu morskich tradycji w Grodzie Kopernika. Sporo w mieście działo się w okresie międzywojennym, ale początki związków Torunia z morzem są znacznie wcześniejsze, o czym przypomina nasz pierwszy gość. Maciej Neumann, toruński historyk, publicysta, autor książki Flota II Rzeczypospolitej i jej okręty.
To wszystko zależy, jak daleko się cofniemy. Można się cofnąć tylko do okresu międzywojennego, czyli do II Rzeczypospolitej, ale jakby tak pokopać naprawdę, naprawdę głęboko, to byśmy sięgnęli aż do czasów I Rzeczypospolitej, czyli gdzieś do, no nawet średniowiecza, ja bym powiedział, czyli nawet jeszcze może do czasów przed I Rzeczypospolitą, czyli do Krzyżaków, tak? Toruń jako port śródlądowy, Toruń jako miejsce przeładunku zboża.
Tutaj docierały normalnie morskie statki, słynne kogi.
Tak, jak najbardziej. Wisła była rzeką o wiele głębszą, o wiele bardziej dziką, co powodowało, że aż za kawałek za Toruń była dostępna dla pełnomorskich jednostek, tak? I w efekcie Toruń był portem pełnomorskim, czyli takim, jak dzisiaj mamy na przykład Gdańsk.
Tak? Jak kogi wyglądały?
Pękate, dość głęboko osadzone na wodzie, no liczyła się przede wszystkim ładowność, tak? To był statek handlowy, transportowy, nie był uzbrojony. Chodziło o to, żeby zabierał jak najwięcej ładunku, nie w postaci sypkiej, skrzynki, worki, tego typu ładunek mógł zabierać.
Jakie wtedy znaczenie miał port toruński? Tutaj no, wymiana handlowa kwitła.
Dokładnie. Jeśli sobie znowu przypomnimy te 200 km odległości, tak, od morza i popatrzymy na mapę, no już pierwszej Rzeczypospolitej, czyli do dzisiejszej Polski, trochę przesuniętej na wschód, dodamy jeszcze olbrzymie połacie Białorusi czy Ukrainy i wtedy na to uświadomimy sobie to, że Toruń jest tym najdalej na południe, czy nawet najdalej na południowy wschód wysuniętym punktem, do którego mogą docierać pełnomorskie jednostki, no to zrozumiemy, że całe zboże i inne ładunki również z tej olbrzymiej Rzeczypospolitej drogą lądową, ewentualnie drogą morską, no ale na jednostkach śródlądowych docierały do Torunia. Tutaj były przeładowywane na statki pełnomorskie i stąd płynęły sobie już prosto, czy to do portów Bałtyku, czy nawet Europy Zachodniej.
Z pierwszej Rzeczypospolitej przeskakujemy do drugiej. Co zdecydowało, że właśnie tutaj postanowiono rozwijać szkolnictwo morskie?
Można by zażartować, że ministrów, którzy chcieli w Radomiu robić stocznię marynarki wojennej, mieliśmy zawsze w tym kraju jakichś tam, ale prawda była dość bardziej prozaiczna. Gdy Polska w 1918 roku się odrodziła, nie miała dostępu do morza. Gdy w 1920 roku w końcu ten dostęp do morza zdobyliśmy, Toruń był początkowo pierwszym i największym miastem, najbardziej wysuniętym właśnie w stronę Bałtyku, tak? Gdańsk nie należał wtedy do Polski, Gdynia jeszcze nie istniała, no tam Puck, Hel to były porty rybackie, w sumie niewiele różniły się od tego, czym są dzisiaj. No więc wybór padł na Toruń, tak? Pytanie, dlaczego nie Bydgoszcz? Chociażby dlatego, że Bydgoszcz nie leży nad Wisłą, tak? Toruń leżał nad Wisłą, czyli nad tą główną drogą, która była osią nowo powstałego państwa, a jednocześnie Toruń jako były garnizon niemiecki dysponował odpowiednią ilością budynków koszarowych, tak, a wiadomo, że wojsko lubi specyficznego rodzaju zabudowania.
Najpierw zaczęło się od pewnego rodzaju kursów. Zanim powstała szkoła, doszkalano tutaj tak naprawdę żołnierzy.
Tak, problemów było wiele. Przede wszystkim nowo powstałe państwo polskie musiało scalić w jeden organy trzech wcześniejszych państw zaborczych, tak? Dotyczyło to administracji, gospodarki, wszystkiego i oczywiście dotyczyło również wojska. Przed II Rzeczpospolitą polska marynarka wojenna nie istniała, więc wszystkie instrukcje, szkolenia, sprzęt, wszystko trzeba było tworzyć od podstaw, trzeba było więc sięgnąć do kadr, bardzo dobrych zresztą kadr, doświadczonych marynarek wojennych państw zaborczych, tak? Czyli austro-węgierskiej, rosyjskiej i niemieckiej. I ich wszystkich z różnym stopniem wiedzy, z różnym doświadczeniem trzeba było, że tak powiem, zjednoczyć, tak zwana unitarka w wojsku. Do dzisiaj w sumie zresztą coś takiego funkcjonuje, tak? Na trochę innych zasadach, ale funkcjonuje. Trzeba ich było wszystkich przeszkolić według jednego programu, według jednego regulaminu. Nawet jeśli to miał być admirał, tak, czy generał, to tak czy inaczej musiał przejść konkretny program szkolenia. I od tego się właśnie zaczęło, tak zwane tymczasowe kursy instruktorskie, które właśnie w Toruniu ruszyły. To był taki początek, zalążek późniejszej szkoły marynarki wojennej.
Oficerska szkoła marynarki wojennej, już szkoła z rozmachem.
Tak, już szkoła z rozmachem, przy czym na początku na ten rozmach nic nie wskazywało, dlatego że początkowe warunki lokalowe, jakbyśmy to dzisiaj określili, były więcej niż skromne. Pierwsza siedziba tych jeszcze tymczasowych kursów instruktorskich, czyli TKI, to była willa przy ulicy Fredry. Ta willa stoi do dzisiaj, niedawno została nawet bardzo ładnie odnowiona, zwłaszcza jej park. Kolejna lokalizacja to była lokalizacja po drugiej stronie Wisły. Budynek również stoi do dzisiaj, znajduje się niedaleko dworca głównego i dopiero stamtąd szkoła przeniosła się do Koszar Racławickich, czyli chyba do tej lokalizacji, która się największej ilości Torunian kojarzy.
Tam, gdzieś tam w pobliżu Krzywej Wieży.
Dokładnie, w pobliżu Krzywej Wieży. Budynek wcześniej już należał do Marynarki Wojennej, tam stacjonowała flotylla rzeczna, która również w Toruniu się znajdowała. I w momencie, kiedy tą flotylę zlikwidowano, budynek został przekazany właśnie szkole Marynarki Wojennej, która zresztą, gdyby być może nie likwidacja flotylii i nie przekazanie tego budynku, szkoła być może by się z Torunia wyprowadziła, bo już wtedy były takie głosy, że ze względu na właśnie fatalne warunki lokalowe chciano szkołę przenosić. No między innymi również był pomysł, żeby właśnie do Bydgoszczy.
Te wątki bydgoskie jeszcze się pojawią, natomiast jeśli chodzi o program, to była szkoła elitarna, dobór ludzi. Kandydaci musieli spełnić określone warunki.
Tak, szkoły wojskowe do dzisiaj pozostają pewnego rodzaju szkołami elitarnymi, zwłaszcza szkoły marynarki wojennej. Tak? Zawód marynarza jest specyficzny już chociażby z tego powodu, że większość służby odbywa się w dość, no, nazwijmy to eufemistycznie, dużym oddaleniu od ośrodków cywilizacji, więc zdrowie chociażby marynarza jest rzeczą fundamentalną. Kwestie psychiczne, psychologiczne, które się z tym wiążą również, długa rozłąka z rodziną, brak kontaktu z innymi ludźmi, nie mówię już też o tak bardzo specyficznej służbie, jak na przykład broń podwodna, tak, gdzie dla mnie to jest w ogóle niewyobrażalne, tak? Jak można się zamknąć w puszce wiele metrów pod wodą, no ale to jest też inna historia. Natomiast z takich spraw bardziej prozaicznych mamy kwestie wiedzowe, tak? Matematyka, fizyka, kwestie geograficzne. Dzisiaj mamy GPS-y, mamy mapy Google'a, mamy 1500 innych różnych pomocy naukowych, nawet mój smartfon ma potężną przecież moc obliczeniową. 50 czy 100 lat temu wykreślenie kursu, zliczenie pozycji gwiazd, no to była naprawdę wyższa szkoła. Dosłownie wyższa szkoła, w związku z czym kandydatów na oficerów marynarki wojennej do szkoły oficerskiej no, wybierano bardzo, bardzo dokładnie. A do tego dochodzi jeszcze też specyfika kraju, w którym to się działo, czyli na początku tej II Rzeczypospolitej przedsanacyjnej, później już sanacyjnej, pewna mentalność funkcjonowała, tak? Kandydat do szkoły musiał przedstawić zaświadczenie, nie tylko mieć maturę, ale przedstawić zaświadczenia od proboszcza, tak zwanych osób zaufania publicznego, czyli jakiegoś urzędnika, nauczyciela i tak dalej, tak? Którzy by podkreślały nienaganną postawę moralną takiego kandydata i dopiero wtedy mógł ewentualnie on się ubiegać o to, żeby zostać oficerem marynarki wojennej. Z drugiej strony też, jeśli popatrzymy na to, że do dzisiaj stopień oficerski w Polsce jest nadawany dożywotnio, można powiedzieć, że faktycznie jakieś wymogi stawiane tym osobom, tej elicie, no, były zrozumiałe, tak? I znowu jeszcze jedna rzecz, mianowicie ilość oficerów piechoty było w Polsce kilkadziesiąt tysięcy, tak? Piechoty, kawalerii, chodzi mi o wojska lądowe generalnie, tak? Oficerów marynarki wojennej było kilka tysięcy, tak? Czyli kilkadziesiąt razy mniej, no więc wiadomo było, że też zupełnie inne warunki oni muszą spełnić, żeby móc dowodzić.
Nauka trwała 3 lata, ale to było tak, że oni tutaj też jakąś praktykę mieli na czym ćwiczyć, to były jakieś statki wtedy, czy to tylko teoria?
Nauka nie zawsze trwała 3 lata, program szkoły kilkukrotnie się zmieniał, generalnie nauka w szkole składała się z 2 części, to była część teoretyczna i część praktyczna, przy czym były one wymieszane ze sobą na przemian, tak? Czyli mieliśmy 6, 8, 9 miesięcy nauki i potem 2-3 miesiące pływania, czyli tej praktyki, tak? Znowu kilka miesięcy nauki i znowu kilka miesięcy praktyki. Czyli mniej więcej wyglądało to tak, że każdy rok szkolny składał się w mniej więcej 3/4 z teorii i w 1/4 z praktyki. Ta praktyka odbywała się na okrętach floty, tak? Czyli na okrętach morskich, które stacjonowały w Gdyni.
Oficerska Szkoła Marynarki Wojennej też przechodziła pewne przekształcenia. Z czasem zmieniła nazwę. Dlaczego?
W pewnym momencie zreorganizowano cały system szkolnictwa wojskowego w Polsce. wprowadzono szkoły podchorążych i dla każdego rodzaju broni miała powstać jedna szkoła podchorążych, tak? Czyli szkoła podchorążych marynarki wojennej, szkoła podchorążych wojsk lotniczych, szkoła podchorążych wojsk lądowych i tak dalej, i tak dalej. No więc automatycznie oficerska szkoła marynarki wojennej została przemianowana na szkołę podchorążych marynarki wojennej. I jeszcze króciutko była ona w Toruniu, a potem została z tego miasta wyprowadzona.
No właśnie, trafiła do Bydgoszcz.
Tuż przed wojną, oczywiście nikt wtedy nie wiedział tego, że to będzie tak krótko. Dlaczego została wyprowadzona? W sumie chyba dlatego, z tych powodów, o których też mówiłem wcześniej i które cały czas przez okres międzywojenny tutaj w Toruniu czy Bydgoszczy się przewijały. Mianowicie, no raz, że rywalizacja obu miast, ale z drugiej strony to była też rywalizacja mająca pewne podstawy, w tym sensie, że Bydgoszcz miała jednak zaplecze koszarowe również. A dodatkowo no, Toruń troszeczkę chyba sobie w tym przypadku strzelił w stopę, bo cały ten teren wokół koszar racławickich, czyli wokół szkoły, wyglądał zupełnie inaczej niż dzisiaj. Tak? Oprócz tego budynku, który stoi do dzisiaj, był jeszcze drugi budynek. On się znajdował tam, gdzie teraz mamy ślimak getyński i później jeszcze w stronę, tam gdzie teraz mamy przyczółek mostowy, było boisko szkolne. W momencie, kiedy wybudowano most, szkoła została tego boiska pozbawiona. Tak? Dla szkoły wojskowej posiadanie własnego boiska sportowego jest jedną z rzeczy fundamentalnych. Dodatkowo no, szkoła się rozrastała cały czas. Było coraz więcej studentów, coraz więcej kandydatów.
Bo w latach 30. także zaczęto uczyć pewnej taktyki.
Szkoła oficerska już jest od razu szkołą dla dowódców. Technika wojskowa robiła się coraz bardziej skomplikowana. Polska zaczynała wchodzić też w pewne sojusze wojskowe. Od 1921 roku byliśmy w sojuszu z Francją. Polscy oficerowie byli wysyłani do Francji, do francuskiej szkoły wojennej. Również polscy marynarze przechodzili tam kursy, tak? No i w końcu też podjęto decyzję, że takie szkolenie już na najwyższym absolutnie szczeblu, czyli szkolenie, no może nie wodzów naczelnych, ale głównych dowódców, powiedzmy, marynarki wojennej czy związków jakichś taktycznych okrętów, no powinno się jednak odbywać w kraju, tak? Nie można cały czas polegać na zagranicy i na sojusznikach. I też kursy taktyczne, coś co się dzisiaj nazywa na przykład Wyższą Szkołą Wojenną, no, próbowano organizować w kraju, między innymi w oparciu właśnie o naszą szkołę i o kadrę tej szkoły.
Praktycznie wszyscy oficerowie, którzy później walczyli tak na polskich okrętach, to albo byli tutaj wykładowcami, albo byli absolwentami tej szkoły.
Jest coś takiego, co się nazywa księga adresowa miasta i ja przynajmniej znam dwie takie toruńskie księgi z roku bodajże 23 i 30 chyba 6 albo 8, teraz nie jestem pewien. I fajnie jest przeglądać tą księgę i odszukiwać tam właśnie znajome nazwiska oficerów, późniejszych bohaterów z czasów II wojny światowej. Widzieć, że oni wynajmowali kwaterę gdzieś na przykład na Bydgoskim Przedmieściu, tak? Czy tutaj na Starówce. Komandor Mochuczyn, Franciszek Pitułko, na przykład Borys Karnicki, tak? Późniejsi dowódcy polskich niszczycieli okrętów podwodnych walczyli no już na zachodzie, tak, po katastrofie wrześniowej, września 1939 roku. Oni wszyscy w Toruniu przebywali, spacerowali tutaj po tych naszych uliczkach, a dzięki, tak jak powiedziałem, księgom adresowym wiemy nawet dokładnie, w którym miejscu mieszkali, z kim wynajmowali kwatery.
Niewiele wiadomo o tym codziennym życiu studentów, wykładowców, ale jak rozumiem, pewnie ci oficerowie, uczniowie także tutaj odegrali ważną rolę w historii miasta.
To byli kandydaci na oficerów, czyli osoby już z maturą, co najmniej, tak. Dodatkowo, tak jak powiedziałem, no swego rodzaju elita elit. Nawet nie tylko elita wojskowa, ale w ogóle elita całego kraju, tak. Osoby no, o jakoś tam wyróżniającej się inteligencji. Z drugiej strony to mimo wszystko byli studenci, tak? No wiemy, jak się dzisiaj studenci zachowują. Oczywiście wtedy były zupełnie inne czasy. Ciężko wyobrazić sobie, żeby ci panowie gdzieś tam siedzieli na bulwarze na przykład z jakimś piwkiem albo chodzili po skrzyżowaniach, tak? I do dorożek wyciągali ręce po jakieś drobne. Ale mimo wszystko byli to studenci, tak? Jak się przejrzy prasę toruńską właśnie z okresu międzywojennego, to można znaleźć całkiem sporo informacji o tym, że jacyś marynarze gdzieś tam się pobili, tak, że tu interweniowała żandarmeria. Najczęściej byli to marynarze, tak, nie oficerowie, nie kandydaci na oficerów, bo to by się skończyło po prostu usunięciem ze szkoły.
Od pewnego czasu organizowano także Święto Morza tutaj w Toruniu, prawda? Coroczna impreza, także huczna.
Tak, Święto Morza to w ogóle była huczna impreza w II Rzeczypospolitej. Ten dostęp do morza był niezbyt wielki, okupiony dość dużym wysiłkiem, niekoniecznie militarnym, dlatego że zdobycie Pomorza po prostu, tak, nawet nie Pomorza Gdańskiego, no, odbyło się dość bezkonfliktowo. Bezkonfliktowo w sensie nie za pomocą konfliktu zbrojnego, tak, tylko decyzją traktatów kończących I wojnę światową. No ale jednak no, trzeba było włożyć pewien wysiłek, żeby przekonać tych zwycięzców, żeby nam ten dostęp do morza przekazali. Budowa Gdyni to również był olbrzymi wysiłek dla młodego, dość nowego, niezbyt silną gospodarką też państwa. To morze celebrowano, że Toruń, wiadomo, no, skoro tak jak mówiliśmy, mieliśmy tu szkołę marynarki wojennej, tak, no to obchody, toruńskie obchody były rzeczą dość, można powiedzieć, oczywistą i naturalną. Przy czym o ile w Gdyni na przykład te obchody morza to była oczywiście parada floty, wspaniałe widowisko, to tutaj w Toruniu te obchody ograniczały się najczęściej tylko do defilady jednostek pieszych. Są w Narodowym Archiwum Cyfrowym fajne zdjęcia z makiet dział okrętowych, wież okrętowych, ustawionych na placu, dzisiejszym placu teatralnym, tak, z dwuszeregiem marynarzy stojącym obok. Były również defilady wojsk kolonialnych, bo mamy jeszcze tak zwaną Ligę Morską i Kolonialną, tak, która wbrew temu, co się dzisiaj uważa, nie optowała za tym, żeby Polska miała kolonię, tylko po prostu optowała właśnie za dostępem Polski do morza i za szerszym oparciem się Polski, polskiego gospodarki i polskiego społeczeństwa właśnie o sprawy morskie. Natomiast ta kwestia kolonii to była taka kwestia troszeczkę poboczna, ale mimo wszystko zdjęcie polskich żołnierzy w tropikalnych mundurach, które są dość specyficzne z wyglądu i dodatkowo jeszcze część tych żołnierzy wysmarowana czarną pastą, tak, którzy maszerują gdzieś tam koło toruńskiego ogrodu botanicznego na przykład, no to jest dość kuriozalne, tak?
20 lat odrodzonej Polski. To był czas, kiedy budowano flotę na nowo, czy wykorzystywano już istniejące statki?
Przede wszystkim pierwsze okręty, jakie polska marynarka wojenna dostała, to były okręty rzeczne. Tak? Tak jak powiedziałem, przez pierwsze dwa lata, półtora roku istnienia państwa polskiego nie mieliśmy dostępu do morza, mieliśmy tylko wody śródlądowe, więc no, siłą rzeczy były to jednostki śródlądowe. To były jednostki, jakie odziedziczyliśmy po zaborcach. Tak? Tabor austro-węgierski, który był przejęty w Krakowie i okolicach, tabor rosyjski, niemiecki, który był przejmowany na całym pozostałym odcinku Wisły.
Jak wyglądały te statki rzeczne? One były uzbrojone?
Tak, to one były uzbrojone. Istnieje w ogóle specjalna, odrębna kategoria okrętu właśnie rzecznego, tak, który jest od podstaw projektowany, budowany jako jednostka pływająca, która ma pływać właśnie po takich płytkich wodach śródlądowych, ale akurat tu w tym przypadku, o którym mówimy, to były statki, zwykłe statki cywilne, które były przerabiane na potrzebę wojskową, dostosowywane do potrzeb, bardzo często miały zwykłą lądową artylerię ustawianą, a najczęściej nawet nie miały artylerii, uzbrojenie była po prostu broń maszynowa. Bardzo rzadko zdarzały się jakieś ochrona w postaci dodatkowych blach czy dodatkowych, nie wiem, worków z piaskiem na przykład. Tak? Większe statki morskie, no to już rok 1920, tak? Czyli przejęcie Pomorza, jeszcze bez Gdyni, ale Polska uzyskała prawo korzystania z portu w Gdańsku na potrzeby właśnie marynarki wojennej. Te pierwsze okręty pojawiły się w Polsce z tak zwanego rozbioru marynarek wojennych państw zaborczych, tak? Tutaj głównie mówimy o marynarce niemieckiej. Pokonana marynarka niemiecka i w ogóle pokonane państwo niemieckie musiało no, przełknąć gorzką pigułkę w postaci redukcji swoich sił zbrojnych, co później zresztą negował i odwracał Hitler, ale również musiało się pozbyć swojej floty. I część tych okrętów no, trafiała na złom, natomiast część była przekazywana innym państwom i również między innymi właśnie Polsce kilka takich okrętów przekazywano. Niestety ze względu no, tutaj akurat na niezbyt przychylną postawę Wielkiej Brytanii, w troszeczkę mniejszym stopniu Francji, a tutaj, ale przede wszystkim Wielkiej Brytanii, dostaliśmy tylko stare, zniszczone, że tak powiem, tak wielokrotnie już zużyte, rozbrojone na dodatek jednostki torpedowe i minowe.
W jakim stanie była nasza marynarka w 1939 roku? Był czas, żeby zbudować na nowo? Pojawiły się jakieś nowe polskie statki?
Tak, czas był, jak najbardziej. A w jakim była stanie? No, wie pan, na to pytanie najłatwiej odpowiedzieć w taki sposób, że nie zadaliśmy wrogowi na morzu właściwie żadnych strat, tak? Owszem, ktoś powie, że Niemcy stracili na polskich minach jeden trałowiec, jeden niszczyciel ciężko postrzelany, drugi uszkodzony, ale no tak naprawdę nie są to jakieś wielkie straty. Z drugiej strony, biorąc pod uwagę dysproporcje sił, też nie powinno to dziwić. Tutaj kluczowym pytaniem jest tak naprawdę pytanie, po co była marynarka wojenna, po co w ogóle jest marynarka wojenna, tak, i jakie zadania ma wypełniać. Czasami można zażartować, że generałowie są gotowi rozegrać ostatnią wojnę jeszcze raz, natomiast na nową wojnę są w ogóle nieprzygotowani. I troszeczkę było też w tamtym przypadku, tak. Ostatnia wojna w naszym przypadku to była wojna roku 1920, tak, czyli wojna, w której marynarka odegrała konkretną rolę, ale absolutnie nie bojową, tak. Walka się toczyła na lądzie ze słynnym tak zwanym cudem nad Wisłą. Natomiast marynarka wojenna służyła, no, jako ta śródlądowa marynarka, tak? A po drugie, do transportu, do zabezpieczenia transportu materiałów, które były do Polski transportowane z Europy Zachodniej. I zakładano, że jeżeli będzie nowa wojna, a przez większość II Rzeczypospolitej zakładano, że ta nowa wojna to będzie również wojna ze Wschodem, czyli ze Związkiem Radzieckim, a nie z Niemcami, zakładano, że będzie ona wyglądała podobnie jak ta wojna roku 1920, czyli polskie wojsko zmierzy się z Armią Czerwoną, natomiast drogą morską z Europy Zachodniej będzie do Polski płynęła pomoc w postaci żywności, materiałów wojennych, tak? I żeby zabezpieczyć te konwoje z zaopatrzeniem, wybudowano marynarkę wojenną o takim, a nie innym kształcie, tak? Natomiast w momencie, kiedy zaczęto się nosić z możliwością ataku z zachodu, czyli z wojną z Niemcami, no to już chociażby z powodu tego, że Niemcy do cieśnin, tak zwanych cieśnin duńskich, czyli do wyjścia z Bałtyku na Morze Północne, mają naprawdę przysłowiowy rzut beretem, tak? To wiadomo było od razu, że tam żaden konwój przy przeciwdziałaniu marynarki niemieckiej nie przejdzie, więc flota tak naprawdę w przypadku konfliktu z Niemcami będzie nam absolutnie, no, zbędna, można powiedzieć. Można tylko ewentualnie zminimalizować straty, co zresztą uczyniono, wysyłając jeszcze przed wojną 3 najsilniejsze jednostki właśnie do Anglii.
O morskim szkolnictwie w Toruniu opowiadał Maciej Neumann, historyk, publicysta, autor książki Flota II Rzeczypospolitej i jej okręty. To są wieczorne spotkania, pozostajemy w klimacie morza. Za kilka minut zajrzymy do Sielca, gdzie rozstrzygnięto ogólnopolski konkurs w pamięci admirała Józefa Unruga. Zostańcie Państwo z nami.
Imagination. It's not my imagination. It was not my imagination. Not my imagination. Not my imagination. Not my imagination. Not my imagination.
Admiralski Rejs, czyli trzeci ogólnopolski konkurs pamięci admirała Józefa Unruga, został rozstrzygnięty w Sielcu, w dworku, w którym kiedyś mieszkał Józef Unruk, dowódca polskiej marynarki wojennej w II Rzeczypospolitej. Motto tegorocznej edycji konkursu brzmiało Admiralski Kurs na Niepodległość 100 lat później. Uczestnicy, głównie uczniowie szkół podstawowych, startowali w dwóch kategoriach, literackiej i plastycznej. Pomysłodawczynią konkursu i twórczynią Admiralskiej Izby Pamięci jest Katarzyna Rodziewicz, uhonorowana w tym roku Nagrodą Specjalną Marszałka Województwa za kultywowanie pamięci Józefa Unruga. Więcej na ten temat w materiale Ewy Dąbskiej.
Damian Smutek, ze Żnina, ze szkoły podstawowej numer 2.
I Wojciech Czekaj, ze szkoły również SP2 Żnin.
Dostaliście nagrodę?
W literackim konkursie pamięci o Józefie Unrugu. Drugie, równorzędne.
Gratuluję wam. Co napisaliście?
Pracę o okręcie, który Józef Unruk zdobył od Niemców i był w Rzeczypospolitej jako okręt wojskowy polski.
Ja pisałem o chłopcu, który poznawał kolegów i był nowy w szkole. Okazał się, że zna bardzo dużo o naszym admirale i zaczął im opowiadać. Wszyscy byli zafascynowani jego przygodami i tworzyli grupkę osób, którzy się przyjaźnili.
Józef Unruk to...
To jest na pewno bohater duży dla Polski, który miał bardzo duży wkład w odzyskanie przez Polskę niepodległości. Miał bardzo bliskie stosunki z główną władzą, z Józefem Piłsudskim.
Czyli podziwiacie pana admirała?
Tak, bardzo. Za wszystko, za to, co uczynił dla Polski.
A co to jest dla was patriotyzm?
To jest, że na przykład chronimy swoją ojczyznę, że pamiętamy o wszystkich wydarzeniach związanych z odzyskaniem niepodległości i o Konstytucji 3 maja i o jeszcze innych ważnych uroczystościach, dniach dla Polski.
A na co dzień? Jak możemy być patriotami?
Służyć cały czas Polsce. Na przykład uczestniczyć w wyborach. Na przykład my, naszym obowiązkiem jest właśnie chodzenie do szkoły, odrobienie prac domowych.
I to też jest postawa patriotyczna.
Tak, to jest postawa patriotyczna.
To gratuluję wam serdecznie.
Dziękujemy.
Nazywam się Agata Łacińska, pracuję w szkole podstawowej numer 2 imienia Jana Śniadeckiego w Żninie, uczę historii.
No i to dzięki pani ci chłopcy dostali nagrody, dzięki pani inspiracji i zachęcie.
Myślę, że to była wspólna praca. No, muszę pochwalić, że jeżeli cokolwiek przekażę, to jest duże zaangażowanie. No ja po prostu kontroluję, sprawdzam, przesyłają dzięki poczcie elektronicznej, to jest to dużo łatwiejsze. Nie? No i są bardzo chętni.
Pani tu często bywa w tej izbie?
Nie, no niestety jestem pierwszy raz, chociaż zanim przystąpiliśmy do tego konkursu, dokładnie przeczytałam, obejrzałam na stronie internetowej.
Chłopcy też pierwszy raz.
Też. To znaczy jeden z nich był tutaj z rodzicami, też na moją prośbę, bo chcieliśmy znaleźć tego ducha przewodniego do tych prac.
Powiesz mi swoje imię, nazwisko?
Marta Kupc z Gdyni.
Chodzisz do trzeciej klasy.
Zrobiłam plety na ten konkurs trzeci plastyczny. Poprzyklejałam z panią ze świetlicy takie papierowe rzeczy i tam jest łódź.
Błyskawica?
To jest okręt. Pani Gabrysia mi powiedziała, że czy mogę zrobić pracę, a ja powiedziałam tak.
Mikołaj Prokurat z Gdyni, z szkoły podstawowej nr 17 imienia wiceadmirała Józefa Unruga.
Czyli to jest twój patron szkoły, ten, który na nas tu patrzy z zdjęć.
Tak. W mojej opowieści też, w moim liście, zaplatam trochę historii związanej właśnie z admirałem.
Myślisz, że to jest ciekawa postać na dzisiejsze czasy?
No myślę, że tak, bo na pewno wiele zrobił dla naszego kraju i nawet trochę za mało jest postrzegany, w sensie w książkach właśnie bardziej pokazują inne postacie, a myślę, że Józef Unruk na pewno mógłby się też tam znaleźć.
Czyli jest niedoceniony trochę?
No myślę, że trochę tak.
A jak ci się to podoba w tej izbie pamięci?
Ciekawie. Nigdy takich pamiątek, takich obrazów i zdjęć nie widziałem.
Co ci się to podoba najbardziej z tych eksponatów?
Ten obraz zrobił na mnie wrażenie naprawdę.
A może kiedyś będziesz marynarzem?
W sumie to też o tym jakoś tam myślałem, ale czas pokaże.
Dzień dobry, jestem Julia Malinowska ze Żnina.
No to mamy Józefa Unruga, zdjęcie. On jest w łodzi jakiejś, tak?
W łodzi podwodnej. Bardzo dużo zrobił dla Polski, żeby Polska miała niepodległość.
Myślisz, że takie postacie dzisiaj też się spotyka?
Teraz czasami można taką osobę spotkać.
Halina Rosiak, zastępca burmistrza Żnina.
Już po raz kolejny admiralski rejs.
Myślę, że to jeden z takich ważniejszych historycznych konkursów. No już fakt, że nawet z nadmorskich miejscowości, wielkich miast przyjeżdżają tutaj, do tego małego Sielca, to jest znak, że z małej miejscowości ten wielki głos idzie w świat.
Zmienił Ostrowski, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
Kto?
który przed chwilą gratulował twórczyni tego admiralskiego rejsu, wręczał nagrodę i docenił bardzo trud włożony w to, żeby tutaj dzisiaj była taka izba pamięci, żeby był ten konkurs.
To jest faktycznie jedyne chyba na świecie muzeum, które jest tyle eksponatów poświęconych wybitnemu admirałowi, twórcy polskiej marynarki wojennej w okresie międzywojennym. Mam nadzieję, że trudy Katarzyny Rodziewicz doprowadzą w końcu do tego, by wiceadmirał Józef Unruk został mianowany na stopień admiralski. Naprawdę zasługuje na to.
Katarzyna Barbara Rodziewicz w mundurze marynarskim.
Tak jest. Mundur jest nieodzowną częścią moich występów artystycznych, ponieważ Dwór Marzeń to jest takie miejsce, w którym propagowana jest historia. Mundur został mi podarowany przez zaprzyjaźnionych marynarzy i mogę godnie w marynarskim anturażu prezentować. A dzisiaj wyjątkowa okoliczność, albowiem stulecie odzyskania niepodległości. Niewielki jubileusz, ale trzeci admiralski rejs, więc postanowiłam godnie się przygotować, założyć mundur i w roku kobiet, tym bardziej pod dowództwem kapitańskim moim.
Bardzo ci do twarzy.
No, bardzo dziękuję.
Trzeci admiralski rejs, mnóstwo gości, dzieci nagrodzone z Gdyni, ze szkoły imienia Józefa Unruga.
I z Lasek Wielkich też dzieci nagrodzone. Właśnie. Też szkoła nosi imię admirała Józefa Unruga. No i trzecia szkoła, szkoła żnińska.
Jest również wydawnictwo, zawsze podczas konkursu dajesz książeczki, teraz też. Robisz bardzo wielką rzecz.
Nie wiem, ja robię tylko to, co umiem, to, co mogę i zrzymam się, że robię tylko ciągle to samo, robię to sama i w kółko jest tak samo i za każdym razem ból głowy, co zrobić, żeby wymyślić, żeby zaskoczyć, żeby coś nowego się zadziało.
Dostałaś nagrodę od marszałka. Wzruszyłaś się?
Bardzo. Nagroda specjalna. Specjalnie nie robię nic specjalnego. Robię to, co należy zachować w sercu, w pamięci, zachować się przyzwoicie, godnie, nie deptać przeszłości.
Czy ta kolekcja, którą tu zgromadziłaś, pamiątek po Unrugu, się rozszerza? Czy masz jeszcze możliwość zdobycia czegoś nowego?
Nie jest to tak jak na początku, ale powiem nieskromnie. Nie ma roku, żeby jakiś nowy artefakt, dokument, jakaś drobna rzecz nie trafiała do zbiorów. Cieszy mnie to bardzo.
Magdalena Siądecka, jestem dyrektorem szkoły podstawowej imienia wiceadmirała Józefa Unruga w Laskach Wielkich. Bardzo się cieszymy, że uczniowie chcą brać udział w tych konkursach, że przyjeżdżają z chęcią. To jesteśmy bardzo dumni z naszych uczniów i z ich poczynań.
Serce rośnie, wzrusza się pani, jak pani to mówi.
No tak, bo właściwie to jestem żninianką, ale też tak bardzo jestem związana z tym Unrugiem.
Tymczasem w Toruniu uroczyście zainaugurowano regionalne obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Przed Urzędem Marszałkowskim odbyła się uroczysta sesja Sejmiku Województwa. Fragmenty inwokacji i 11 księgi pana Tadeusza Adama Mickiewicza recytowali aktorzy z Teatru Polskiego z Wilna. W czasie uroczystości przyjęto deklarację niepodległości.
Polones as dur Fryderyka Chopina. W roli premiera Paderewskiego i pianisty Michał Szymanowski. Sesję Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, którą otworzy i przeprowadzi jej przewodniczący Ryszard Bober.
Uroczysty wjazd Ignacego Jana Paderewskiego i samego Józefa Piłsudskiego wprowadziły nas dziś w atmosferę sprzed 100 lat, kiedy to marzenie Polaków o wolności ziściło się po 123 latach zaborczego jarzma. Niech wyrazem hołdu dla naszych przodków i szacunku dla ich poświęcenia będzie wspólne podpisanie deklaracji w stuletną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, która przyjęta została stanowiskiem Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego na sesji w dniu 23 kwietnia.
My, mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego, wdzięczni opatrzności Bożej za odzyskaną przez Polskę po czasach zaborów niepodległość, dziś, ponownie po 100 latach, pragniemy wyrazić radość z naszej wolności i zobowiązanie do dalszej służby ojczyźnie.
W tym roku mija 160 lat od pierwszego wydania drukiem dzieła Adama Mickiewicza Pan Tadeusz na ziemiach polskich, które miało miejsce właśnie w Toruniu. Fragmenty inwokacji oraz fragmenty księgi 11 odczytają nasi goście specjalni, aktorzy z Teatru Polskiego z Wilna.
Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie. Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił. Dziś piękność tą w całej ozdobie widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie.
Panno święta, co jasnej bronisz Częstochowy i w ostrej świecisz bramie. Ty, co gród zamkowy nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem. Jak mnie, dziecko, do zdrowia powróciłeś z cudem, gdy od płaczącej matki pod twoją opiekę ofiarowany martwą podniosłem powiekę.
O zabranie głosu proszę marszałka województwa kujawsko-pomorskiego Piotra Całbeckiego.
Przez pryzmat wolnego państwa patrzymy również w przyszłość, troszcząc się, aby to, co ocalili nasi ojcowie, przekazać jako najwyższe dobro kolejnym pokoleniom.
Pani Danuta Kołodziejska, wiceprezes Koła Związku Sybiraków w Grudziądzu.
Cieszmy się niepodległością, ale pamiętajmy o słowach marszałka Piłsudskiego, że wolność nie jest dana raz na zawsze.
Na pewno to jest jakieś wydarzenie, nie? Okoliczność, nie? Którą trzeba obchodzić.
Jak najbardziej złożę również swój podpis. Każdy chce dbać oczywiście o niepodległość naszą. Jest to, jak gdyby, myślę, jedna z podstawowych wartości, o którą powinien naród nasz dbać.
Czwarta toruńska drużyna harcerska AKWA imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Dzisiaj jest to nam bliskie bardzo i jeśli chodzi o prawo zucha, harcerza, wszystkie przyrzeczenia związane z tym.
Obchody stulecia niepodległości zostały zaplanowane na kilkanaście miesięcy, ponieważ Pomorze wróciło do wolnej Polski w 1920 roku. Wydarzeń związanych ze stuleciem odzyskania niepodległości nie brakuje w całym kraju. Archiwalne zdjęcia, plakaty i mapy pokazujące proces odzyskania przez Polskę niepodległości można zobaczyć na wystawie plenerowej Powstałaby żyć. Ekspozycję otwarto na Zamku Królewskim w Warszawie. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek podkreślił, że ideą wystawy jest ukazanie odbudowy polskiej państwowości jako sumy wysiłków i dążeń Polaków.
Te ścieżki były trudne, ale się spotkały 11 listopada 1918 roku, kiedy wysiłek ludzi o różnej przeszłości, różnych poglądach się spotkał, chociaż na chwilę, i efektem była niepodległa Polska. To jest wielka radość, ale ta wystawa też pokazuje, że był ten wiek, który poprzedzał tą niepodległość, wiek ofiary, pracy, trudu, ale bez tego wszystkiego nie byłoby wielkiej, niepodległej.
Dyrektor Biura Edukacji Narodowej IPN-u Adam Chlebowicz powiedział, że ekspozycja przypomina najważniejsze postacie, bez których odzyskanie niepodległości nie byłoby możliwe.
Te postacie, które tutaj są wybite jako takie zauważalne, widoczne, z Józefem Piłsudskim, Romanem Dmowskim, Ignacym Paderewskim, Józefem Hallerem, Wincentem Witosem, to kilka postaci tych ojców, założycieli ojców niepodległości, którzy prowadzili polski naród, polskie społeczeństwo do tego, żeby odzyskać właśnie tą niepodległość. Stąd też taki okrągły kształt tej wystawy. Idziemy różnymi drogami. Możemy podążać za Józefem Piłsudskim, możemy za Romanem Dmowskim. Spotkamy tam inne postacie.
Z kolei Muzeum Niepodległości zorganizowało konferencję naukową poświęconą życiu, działalności politycznej i społecznej Józefa Piłsudskiego. Profesor Janusz Odziemkowski mówił m.in. o koncepcjach politycznych marszałka, któremu zależało na nawiązaniu bliskiej współpracy z państwami sąsiadującymi z Polską.
Mianowicie, jak Polacy powinni odzyskiwać niepodległość? W ścisłej współpracy z innymi narodami gnębionymi przez Rosję. W pierwszym rzędzie Ukraińcy, Litwini, Białorusini i tak dalej. Uważa, że kiedy będzie wspólna walka z caratem, to wszystko z powrotem się jakoś zbliży do siebie. Jego ideą jest oczywiście idea federacji, która umocni Polskę, jednocześnie zapewni siłę tym wszystkim krajom, które będą w ramach tej federacji.
Profesor Janusz Odziemkowski podkreślał, że w polityce wewnętrznej Józef Piłsudski był zwolennikiem silnej władzy.
Wezwanie do wielkości. Polacy nie mogą być państwem małym. Polacy nie mogą sobie stawiać celów małych, bo wtedy zginą między tymi wielkimi mocarstwami. Był zwolennikiem demokracji, z wielkim szacunkiem podnosi się do parlamentu. Natomiast jest też zwolennikiem silnej władzy. Polska jest krajem, który dopiero wybił się na niepodległość, który jest otoczony przez niezbyt przyjazne kraje z Niemcami i Rosją włącznie, a zatem silna władza pozwoli szybciej umocnić państwo, pozwoli pokonać rozmaite kłopoty, trudności.
Z kolei profesor Wiesław Wysocki mówił o testamencie Józefa Piłsudskiego. Historyk tłumaczył, że marszałek przede wszystkim zwraca uwagę na siłę Polski i Polaków, co dziś powinno być szczególnie ważne.
To najlepiej powiedział Kazimierz Wierzyński. Wskazuje was na wielkość, bez niej zewsząd zguba. To zakończenie wiersza kapitalnie podsumowuje to, co chciał przekazem życia wszczepić w swój naród. Poczucie wielkości, poczucie dumy i służby państwu. Myśmy stawali wielokroć po właściwej stronie. Nawet wtedy, kiedy było trudno. Za tym, kto był pokrzywdzony. I staraliśmy się pamiętać o tym, że jednym z filarów naszej państwowości jest etos wolności. I służyliśmy temu.
Pod hasłem dziękujemy za niepodległość. Po raz 11 będzie obchodzone Święto Dziękczynienia. W tym roku w niedzielę 3 czerwca na Polach Wilanowskich przed Świątynią Opatrzności Bożej uczestnicy święta dziękować będą za odzyskaną wolność naszej ojczyzny. Swój udział zapowiedział prezydent Andrzej Duda. Konferencja Episkopatu Polski postanowiła, że w tym roku Dzień Dziękczynienia będzie miał charakter ogólnopolski, mówi kardynał Kazimierz Nycz, metropolita warszawski.
On jest dniem, który został pomyślany 11 lat temu jako święto, które będzie przyprowadzało wszystkich ludzi, którzy chcą dochodzić do Bożej Opatrzności przez dwa słowa. Pierwsze słowo to jest dziękuję. Wszyscy jesteśmy winni tę wdzięczność Bogu za to, że nas prowadzi. Na tym zresztą polega Boża Opatrzność. I zawierzam drugie słowo, to będzie kolejne święto z tym elementem dziękczynienia Bogu za odzyskanie niepodległości.
W rejs dookoła świata z okazji stulecia niepodległości wyruszył Dar Młodzieży. Jacht pokona w sumie około 30 tysięcy mil morskich. Niebawem fregata znajdzie się na Morzu Północnym. Najpierw jednak wpłynie z kurtuazyjną wizytą do Kopenhagi, gdzie oprócz uzupełnienia zapasów dojdzie do wymiany części załogi.
Dar Młodzieży do Kopenhagi przypłynie z Tallina. W duńskim porcie spędzi dwa dni. W tym czasie dojdzie do pierwszej wymiany załogi i laureatów, którzy w konkursie patriotycznym wygrali swój bilet na rejs. Pierwsza zmiana spędziła na statku 10 dni i w tym czasie przepłynęła Morze Bałtyckie. Kolejna zmiana z Kopenhagi pożegluje przez Morze Północne do Stavanger, a następnie wróci na Bałtyk i odwiedzi Szczecin, gdzie Dar Młodzieży weźmie udział w Dniach Morza. Uczestnicy rejsu są gotowi na przygodę życia.
No dla mnie to jest szok, ponieważ ja pochodzę z gór i pierwszy raz będę płynął na statku na morzu. Więc myślę, że jestem bardzo podekscytowany z tego powodu.
Z jednej strony jest to wspaniała przygoda, test dla ciebie, ale z drugiej strony będzie bardzo ciężko.
Rejs Niepodległości to żegluga dookoła świata i odwiedziny w 22 portach na 5 kontynentach. To uczczenie stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz promocja naszego kraju w największych portach świata. Rejs Niepodległości zakończy się w marcu 2019 roku. Przemysław Lis, Polskie Radio.
Marcin Gienieczko ogłosił najnowszy projekt. No Limits Yukon 2018 to najdłuższy ekstremalny wyścig na świecie na kanu, największą rzeką na Alasce. Zawodnik wystartuje w czerwcu w dwóch wielkich imprezach w Kanadzie i na Alasce. 9 czerwca w Yukon River Quest, gdzie przepłynie 715 km w 60 godzin i 3 tygodnie później w Yukon 1000, najdłuższym wyścigu w tandemie przez cały Yukon terytorium i Alaskę. To w sumie 1600 km w tydzień. Marcin Gienieczko, uhonorowany rekordem Guinnessa za samotny spływ w kanu Amazonką, mówił, że robi to dla Polski i dla najmłodszych.
Dużo pływam i przepłynęłem Amazonkę i przeszedłem góry Mackenzie i syberyjską Lenę przepłynąłem i Athabaskę. Projekt jest realizowany na stulecie niepodległości Polski. Łódka jedna się nazywa Amazon Poland, a druga Independent Poland. Więc to jest dla mnie bardzo ważne, żeby pokazać ten hart ducha i promować też Polskę na arenie międzynarodowej właśnie w północnej Kanadzie i na Alasce. Też chciałem pokazać najmłodszym, ponieważ jestem ambasadorem powiatowego domu dziecka w Kętrzynie, żeby pokazywać, że to niemożliwe nie istnieje, te bariery łamać przede wszystkim.
Marcin Gienieczko w kategorii solo będzie reprezentował Polskę jako jedyny Polak i Europejczyk. Do stolicy Yukonu przyjadą najlepsi kajakarze i kanuiści z około 15 krajów z całego świata. Nikomu do tej pory nie udało się ukończyć w tym samym roku dwóch wyścigów. Narodowy Bank Polski wprowadza do obiegu monetę 5-złotową z okolicznościowym napisem stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Nakład monety symbolicznie odpowiada liczbie obywateli Polski i wynosi 38 420 000 sztuk.
Okolicznościowa pięciozłotówka wygląda tak jak piątki pozostające w obiegu, tyle że dodano do niej napis „Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości”. Barbara Jaroszek z Narodowego Banku Polskiego podkreśla, że monetę będzie można zachować na pamiątkę lub nią zapłacić.
Moneta może być używana we wszystkich normalnych transakcjach gotówkowych, zarówno w sklepach, jak i w automatach.
Barbara Jaroszek wyjaśnia, że nakład monety określono na podstawie liczby Polaków pod koniec 2017 roku.
Oczywiście musieliśmy przyjąć pewną datę dotyczącą określenia liczby monet po to, aby je wyprodukować. W związku z tym traktujmy to po prostu jako pewien symbol.
Okolicznościową monetę będzie można otrzymać w codziennych transakcjach. Będzie też można przyjść do oddziałów okręgowych NBP, placówek Poczty Polskiej lub niektórych banków i wymienić zwykłą piątkę na okolicznościową. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
I tą informacją kończymy wieczorne spotkania. Michał Słobodzian, do usłyszenia.
Now